Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, ja tutaj już bardzo dawno nie byłem. Mówię o Sputniku, oczywiście pl.sputniknews.com. A już nie będę powtarzał, że dlaczego tutaj byłem. Już mi się nie chce. Natomiast zawsze, ilekroć tu przychodzę, zajmuję się tylko i wyłącznie sprawami chińskimi i tak jest właśnie w tej chwili. Z 5 lipca 2019 roku mam artykuł, krótki artykuł, chińsko-turecki Xinjiang. A no to wiecie Państwo, o co chodzi. Znaczy, Xinjiang to oczywiście chińska metafora sprzeczności. Turcja i Malezja niemalże jednocześnie wysłały sygnał Stanom Zjednoczonym innym państwom zachodnim, że w kwestii Xinjiangu nie zamierzają grać przeciwko Chinom. Ja właściwie tak naprawdę to wszystko, ale jeszcze kilka zdań. Wyzwanie zostało rzucone przez prezydenta Turcji Recepa Erdogana w Pekinie podczas rozmów z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem i ministrem do spraw religii Malezji, Muhyiddinem Yusufem Rawą, który przedstawił rezultaty swojej podróży do Xinjiangu. Zmiana stanowiska Ankary i Kuala Lumpur jest wynikiem żmudnych wysiłków dyplomatycznych Pekinu, powiedział dyrektor Centrum Studiów Tureckich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Shanxi, Li Baciong. Turcja wcześniej krytykowała politykę Chin w Xinjiangu, ale w rzeczywistości była to jedynie jedna wypowiedź przedstawiciela tureckiego MSZ-u. O tym mówiłem w poprzednim materiale dotyczącym właśnie Xinjiangu i Turcji. Słowa te nie zostały wypowiedziane na wysokim szczeblu politycznym, wcale nie muszą odzwierciedlać stanowiska prezydenta Erdogana. Podkreślił pan Li. I koniec. I cały artykuł. Czy wiecie Państwo, ja rozmawiałem, znaczy mówiłem Państwu o wizycie Erdogana w Chinach i mówiłem, że zarówno Turcja, jak i Malezja grają w jednej lidze. Dlaczego tak się dzieje, tego oczywiście nie wiem. Znaczy, są państwa muzułmańskie, więc oczywiście nie ma o czym mówić. Natomiast z tego powodu, ale tak to już jest, że w Kuala Lumpur jest jedyna chyba ambasada w krajach ASEAN-u, o żadnej innej nie słyszałem, ambasada turecka w Kuala Lumpur, która przyjmuje wszystkich uchodźców w Xinjiangu. Przyjmowała w każdym razie. Podejrzewam, że będzie przyjmowała również dalej. To jest, tam po prostu przychodzi taki ktoś z Xinjiangu, pokazuje swoje papiery i dostaje natychmiast papiery tureckie. No ale to jest jakby naturalne, bo Turcja jawi się, znaczy Turkom jawi się i kraj jako obrońca wszystkich turkojęzycznych narodów, plemion w okolicy, w szerszej okolicy zresztą. No i w związku z tym tak postępują. Ale to tylko Kuala Lumpur. Znaczy, nie wiem, czy Kuala Lumpur ma coś tutaj do gadania. Podejrzewam, że ma. W każdym razie to się dzieje tylko w Kuala Lumpur. Więc te kraje grają w tej samej lidze jakby. I Malezja, i Turcja. Czy to jest, jak ja to oceniam, ten sygnał, który został wysłany przez Turcję i Malezję Stanom Zjednoczonym i innym państwom zachodnim w kwestii Xinjiangu? A jest to na pewno sygnał polityczny, który został ciężko wypracowany przez Chińczyków. Co do tego nie mam cienia wątpliwości. Ciężko wypracowany przez Chińczyków. Musieli za to mocno, dużo zapłacić. A, no ale cóż, takie sprawy jak Xinjiang to są sprawy priorytetowe dla Chińczyków, tak jak Hongkong, Xinjiang, Tajwan, więc za to warto zapłacić każdą cenę, byle mieć jak najwięcej ważnych krajów po swojej stronie. Ważnych, no z punktu widzenia Chin to jeden kraj i drugi kraj jest ważny. A czy to jest coś, co jest niezmienne? Nie, w polityce nic nie jest niezmienne. Polityka, tak kiedyś mnie zadano pytanie, na które widziałem, jak odpowiedzieć. Na całe szczęście. Dawno temu, z 15 lat, minimum, zadałem pytanie, co cechuje giełdy? No ja odpowiedziałem zmienność. No właśnie, dokładnie tak jest. Co cechuje Turcję, stanowisko Turcji i Malezji? Dokładnie właśnie to samo. Tak. A tym teraz, jak Państwo wiecie, mówiłem o tym niejednokrotnie, premierem Malezji został ten 90-letni mężczyzna, który jest w mojej opinii taką ikoną Malezji na skalę międzynarodową. Mahathir w każdym razie. To jest człowiek, którego pan profesor Gawlikowski czytał wielokrotnie. To jest człowiek, który wprowadził w obieg pod koniec 90. lat, wprowadził w obieg świadomości całego świata pojęcie, jak już to się nazywało, kultur azjatyckich. Tak to chyba się nazywało. Przepraszam, ale ja niestety już mam coraz większe problemy z pamięcią i nawet to, co czytałem wczoraj czy przedwczoraj, trudno mi pamiętać, a ten materiał pana profesora Gablikowskiego, świetny zresztą, który zresztą jest w zakładce profesora Gablikowskim. No więc ten materiał czytałem już bardzo dawno temu. To na pewno nie nazywało się kultury azjatyckie, to jest cywilizacja azjatycka. Nie pamiętam, ale coś takiego. Czym doprowadził zresztą też tenże ówczesny, tak jak teraz, ten sam człowiek pod koniec lat 90., a więc 20 lat później, czy 20 lat wcześniej, doprowadził do stanu wrzenia tak zwane elity białych małp, czyli białe małpy, przepraszam, elity, czyli białe małpy, elity białych ludzi, które nie, za żadne skarby świata nie pozwoliły sobie narzucić takiego oto scenariusza światowego, w którym istnieją różne kultury i różne interpretacje różnych pojęć kulturowych. Białe małpy uważają, że ich sposób myślenia jest uniwersalny. Dotyczy całego świata, całego globu. No ale to jest charakterystyka białych małp, właśnie dlatego można o nich mówić, że są to białe małpy. Bo tak się zachowują małpy. Jak się uderzy w klatkę, to zaczyna się wściekać. No więc tenże premier Malezji wówczas, podważając supremację intelektualno-kulturową cywilizacji białych ludzi. Oczywiście miał rację. Dla mnie to jest oczywiste. Oczywiste. Tak, no ale jak powiedziałem, białe małpy wówczas się wściekły i tak naprawdę go zagdakały. Małpy nie gdaczą, ale zawrzeszczały go. No i od tamtego czasu nikt nie podniósł już tej sprawy. Uważam, że bardzo źle, no ale w końcu to nie ja jestem Azjatą, to Azjaci powinni sami walczyć o swoje sprawy, a nie ja. Ja i tak staram się, jak mogę, żeby tłumaczyć Państwu, że to nie my mamy patent na dany od Boga zresztą lub od jakiegokolwiek innego stwórcy, od jakichkolwiek sił przyrody, naturalnych sił, który to patent daje nam pewność, iż to, co my wymyślimy, biali, to jest po prostu dla wszystkich do zaakceptowania. Nic podobnego. Bzdura kompletna i totalna. Tak zwana demokracja, która ponoć się szerzy lub nie na świecie, znaczy ja nie znam kraju, w którym ona by się szerzyła tak dobrze jak w Polsce, notabene, żeby nie było wątpliwości. To jest dla mnie wynaturzenie demokracji, bo to jest doprowadzenie demokracji do absurdu. Myślę, że najbliżej demokracji są Szwajcarzy, ale to od 10 lat, czy nawet od dawniej. Ale ta cała cholerna demokracja, którą białe małpy starają się zaimplementować, zainfekować tąże wszystkie kraje rozwijające się, jest takim klasycznym przykładem tego, że to właśnie ona, to jest właśnie ta implementacja demokracji, jest klasycznym przykładem tego, jak białe małpy lubią wciskać dosłownie na siłę wszystkim ludom na całym świecie swój sposób myślenia, albowiem on jest uniwersalny. Uniwersalny. To, że nawet w Europie nie jest uniwersalny, to jest dla mnie zupełnie oczywiste. Bo na przykład w Polsce uważam, że to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. No ale cóż. Słowem, ten Mahatyar, Mahmud Mahatyar, chyba tak on się nazywa, no i Erdogan, to są osoby, które no, to są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. To są faceci, którzy mówiąc brutalnie, mają jaja, a nie tylko noszą spodnie. Co ciekawe, Mahatyar również nosi sukienkę. To dla tych kołków, którym się nie podobają sukienki, czarne sukienki w Polsce. No ale powiedzmy sobie tak. No więc pytanie, czy to jest rzecz już jakby stała i przyklepana? Nie. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast to jest ważne na tym etapie spraw światowych. To jest ważne, ponieważ Chińczycy zdają sobie sprawę, chińskie władze oczywiście, zdają sobie sprawę z tego, że być może sprawy na świecie zaczęły przybierać, czy nie być może, na pewno, na świecie zaczęły przybierać zły obrót i może się to skończyć bardzo niedobrze, więc trzeba policzyć szable, bo tak to nazwą. Zdecydowanie lepiej mieć Malezję i Turcję po swojej stronie niż odwrotnie. I całe szczęście tak jest. Bardzo bym chciał, żeby Chiny miały Indonezję i Indie po swojej stronie, ale to się chyba nie szybko zdarzy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.